każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, jest 15 minut po godzinie 12. Witam naszych słuchaczy i zaproszonych gości. Rozpoczynamy pierwszą w nowym roku audycję z cyklu Samorządne Lubuskie, którą realizuje Andrzej Pijanowski. Do studia Radia Zachód przybyli znani lubuscy samorządowcy Aleksandra Mrozek, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu, witam.
Kazimierz Łatwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa.
Łukasz Mejza, Bezpartyjni
Dzień dobry
Samorządowcy.
Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, pozdrawiam piątkowo.
Świetnie. Województwo lubuskie ma już budżet na 2019 rok. Jest to obszerny dokument, rzecz jasna nie zdążymy go omówić w jednej audycji, ale spróbujmy go dzisiaj nieco przybliżyć naszym słuchaczom. Chciałbym zapytać, jak można określić budżet naszego województwa w ogólnych kategoriach opisowych? Czy jest prorozwojowy, a może jedynie jest to budżet na przetrwanie? I sprawa fundamentalna, czy jest zgodny z wizją województwa lubuskiego określanego przez marszałek Elżbietę Polak jako zielona kraina nowych technologii? Aleksandra Mrozek, bardzo proszę.
W mojej ocenie jest to budżet proinwestycyjny, prospołeczny, skrojony na miarę naszych możliwości, ale uwzględniający też nasze ambicje i aspiracje. Budżet, który wyraźnie preferuje te obszary, które są bardzo istotne dla Lubuszan, mianowicie jest to budżet skierowany na ochronę zdrowia. W tym zakresie mamy sporo inwestycji. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 40 milionów złotych w przyszłym roku. To są oddziały, oddział hematologii w Gorzowie, oddział anestezjologii w Gorzowie. Jest to oddział transplantologii w Zielonej Górze. Przede wszystkim budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Jest to budżet, który daje szansę na rozwój naszych instytucji kulturalnych. W tym zakresie przeznaczone są ogromne pieniądze. Budujemy i rozbudowujemy. Budujemy Centrum Designu i Kreatywności w Zielonej Górze. Rozbudowujemy Filharmonię, Teatr Lubuski, Muzeum Lubuskie. Uwzględniamy też nie tylko duże miasta, ale też i mniejsze muzeum w Dobiegniewie. No, 40% tego budżetu przeznaczamy na inwestycje, co oznacza, że jest to budżet prorozwojowy. Uwzględnia oczywiście wszystkie aspekty, bo przecież opracowany został w oparciu o bardzo ważne dokumenty, takie jak kontakt terytorialny, jak strategia województwa, jak stopień wdrożenia lubuskiego programu operacyjnego Lubuskie 2020. Analiza szczegółowa i deficytów i potencjałów, a zatem uważam, że jest to budżet, którego realizacja pozwoli na kolejny krok do przodu województwu lubuskiemu.
A te nowe technologie? Jak pani by, że tak powiem, opisała lub wskazała?
Ja chcę powiedzieć, że marzenia i rzeczywistość są tkane z tej samej przędzy i trzeba mieć ambicje i aspiracje i widzieć przyszłościowo. Nasze województwo w rankingach dotyczących właśnie innowacji, pieniędzy przeznaczonych na badania i rozwój pozostaje niestety w końcówce województw w skali kraju. Dlatego też trzeba podjąć takie inicjatywy i takie działania, które pozwolą nam akurat te parametry poprawić. Stąd między innymi ostatnio podpisana inwestycja związana z rozwojem instytucji kosmosu, tutaj
czyli
nazwa
Parku Technologii Kosmicznej. Będziemy o tym osobno mówić.
W związku z czym
także
uważam, że to jest przyszłość i świadomość tego, że musimy więcej tutaj skoncentrować uwagi, jest bardzo właściwa.
Za chwilę będziemy o tym mówić. I Czesław Fiedorowicz, ta sama kwestia oczywiście.
Znaczy, chciałbym być z takiego ogólnego porównania, bo wydaje mi się, że musimy sobie uświadomić, jakie instrumenty ma władza regionalna i te finansowe, i te realne. Chcę jeszcze raz przywrócić świadomość kwot, czyli budżet województwa lubuskiego to jest około 100 120 milionów euro. Województwo 1 milion mieszkańców. Sąsiednia Saksonia 4 miliony mieszkańców, czterokrotnie większy land, dysponuje budżetem 20 miliardów euro, czyli 200-krotnie większym budżetem. Czyli musimy powiedzieć o tym, że rzeczywiście czas na to, by władza w Warszawie po tych 20 latach funkcjonowania województw dała większe pieniądze na to, by osiągać cele dotyczące samodzielnej polityki prorozwojowej, mówiącej o tym, by sprostać tym aspiracjom, o którym często tutaj w Radiu Zachód mówimy. I gdy spojrzymy na kierunki wydatków, proszę pamiętać o tym, że wciąż jesteśmy tym pośredniczącym podmiotem, który zarządza funduszami na rozwój regionalny. Mamy w tym roku 195 milionów, które kierujemy do beneficjentów. One głównie są premiowane za rozwiązania prorozwojowe, bardzo innowacyjne, i to do beneficjentów, czy to są samorządy, czy to są prywatne firmy, zależy o tym, na co to będzie kierowane. Mamy w województwie lubuskim wystarczająco dużo dobrych przykładów firm, od firm naszych, rodzimych, jak pana Lechosława Ciupika, jak Luk, które rzeczywiście pokazują, że osiągają bardzo wysoki poziom rozwoju, często przy udziale środków publicznych, ale nie możemy udawać, że z województwa, z budżetu województwa my jesteśmy w stanie wspomagać ten rozwój. Chcę powiedzieć i powtórzyć raz jeszcze te zadanie chyba na tą kadencję, by jedyne województwo spośród 16 w Polsce, które nie ma ośrodka badawczo-rozwojowego finansowanego przez jakikolwiek resort, by wreszcie to uzyskało. Wydaje mi się, że to, co mamy w Sulechowie, czyli przy uczelni i Kalsk, dysponujemy takim potencjałem, by Ministerstwo Rolnictwa stworzyło rzeczywiście ten ośrodek badawczo-rozwojowy dla potrzeb tego potencjału. Natomiast w każdej innych sfer, chociażby ta kolejowa, której dużym specjalistą jest pan Kazimierz Łatwiński, mówi o tym, że jeśli wydajemy 45 milionów na zakup w tym roku dwóch szynobusów, że jeżeli dokładamy 40 milionów z własnych środków do przewozów regionalnych, a Fundusz Krajowy Kolejowy daje tylko 5 milionów, to mówimy o tym, że my naprawdę napinamy mięśnie bardzo mocno. Sąsiednie Brandenburgi, przewozy regionalne, te, które my z własnych środków finansujemy, są dofinansowane tylko z budżetu tego bardzo zasobnego regionu, tylko w 10%. Cała reszta to jest finansowanie państwa. I reasumując, wydaje się, że na poziom naszych możliwości to niewątpliwie realizujemy to, wydaje mi się, dobrze, chociaż pewnie do tego powrócimy w kwestiach dotyczących choćby promocji, bo to jest taki konik pana Łukasza Mejzy, który powie o tym, że źle się promujemy. To chętnie też w tej kwestii zabiorę głos.
Do tego na pewno wrócimy. A jak budżet w kategoriach takich ogólnoopisowych ocenia Tadeusz Jędrzejczak?
No, budżet jest wykładnią tego, na co nas w tej chwili stać, na jakim etapie rozwojowym jestem. Porównywanie województwa lubuskiego z Saksonią czy Brandenburgią z państwem, które ma 60 parę miliardów euro nadwyżki budżetowej przy sytuacji budżetu państwa polskiego jest w żaden sposób nieuprawnione. My mamy taką sytuację, powinniśmy porównać się z województwem opolskim czy zachodniopomorskim, czy też warmińsko-mazurskim, bo z tego poziomu mniej więcej startowaliśmy i tutaj nasze wskaźniki są zupełnie przyzwoite. Staraliśmy się w tym budżecie kontynuować te inwestycje, które były związane z naszymi zadaniami, które wynikają z ustaw, ale też i z potrzebami, które były zgłaszane przez muzea, teatry czy też filharmonię. Chcemy te inwestycje w tym roku rozpocząć, a niektóre powinny, jak w przypadku Teatru Gorzowskiego, być zakończone. Wszystkie płaszczyzny aktywności samorządowe są zabezpieczone finansowo i dochodzą duże wydatki inwestycyjne w zakresie inwestycji prowadzonych przez nasze spółki, czyli przez dwa szpitale w Gorzowie i w Zielonej Górze, gdzie wydatki będą niezwykle wysokie, a w Gorzowie powinniśmy niedługo otwierać już radioterapię, która powinna być skończona. Więc ja patrzę na budżet w sposób taki dosyć chłodny, ale uważam, że budżet jest skrojony na miarę naszego województwa i na wszystkie odpowiedzi, które były nam zadawane, te główne odpowiedź została udzielona. I druga rzecz jest to współpraca i funkcjonowanie zarządu dróg wojewódzkich, gdzie po raz kolejny dziesiątki milionów złotych będą wydatkowane na modernizację i przebudowy dróg. I ostatnia sprawa związana z budżetem to jest zarządzanie regionalnym programem operacyjnym, którym również w wielu przypadkach województwo lubuskie, zarząd województwa będzie występował jako beneficjent. Zgadzam się z panem przewodniczącym Czesławem Fiedorowiczem, że jest dysproporcja w dopłatach między państwem a samorządem województwa co do przejazdów, przewozów regionalnych i do szeregu innych rzeczy, no, ale tak zostało to skrojone i w ten sposób wszystkie regiony w Polsce mają problemy. A niektóre przewozy regionalne czy swoje spółki komunikacyjne po prostu likwidują, już nie mówiąc o problemach z lotniskiem w Gminie, czy problemami przejazdów regionalnych na Śląsku.
I pytanie o ocenę budżetu ogólną kieruję do Kazimierza Łatwińskiego.
Państwo poruszyli tutaj kilka wątków. Jeśli chodzi o to, o czym wspomniał pan redaktor przed chwilą, o te wysoko przetworzone technologie. Mamy zaplanowane w budżecie 4 misje handlowe. Ja zawsze byłem zwolennikiem aktywności takiej gospodarczej, ale jak wczytałem się, bo misje są tam w Paryżu, w Nowym Jorku.
Będziemy o tym mówić, ja będę pytał jeszcze państwa o to.
Dobrze, jeśli to nie ten moment, proszę bardzo. Jeśli chodzi o jakby wielkość budżetu, czy proporcje, w jakich województwa partycypują w dochodach państwa, w jakiej części te środki podatkowe trafiają do budżetu województw. Ale to jest ważna dyskusja i ja też chciałbym, żeby więcej trafiało do naszego województwa. Tylko to jest tak, że od 98, kiedy mamy w takim kształcie województwa, żadna ekipa nie uznała, że należy tutaj dokonać zmiany, więc wydaje mi się, że nie powinniśmy się koncentrować na oczekiwaniu, że nagle województwo będzie zasilone jakimiś wielkimi środkami, ani się jakaś taka debata w Polsce na ten temat nie toczy, ani opozycja tego nie podnosi, więc trzeba się skoncentrować, wydaje mi się, na tym, co mamy, tak?
Czyli to jest taki budżet trochę zachowawczy na przetrwanie, teraz, czy ofensywny, jakby to pan określił?
I teraz te przewozy regionalne, bo to jest jedno z głównych zadań województwa, kolejowe przewozy regionalne. Jeżeli w zeszłym roku, w 2018, było to 45 milionów i teraz jest też 45 milionów, jeżeli przychody i wydatki budżetu z roku na rok wzrosły, tak, prawie o 10%, to nie można mówić, że to jest rozwój. To jest stagnacja i to jest cofanie się do tyłu. A w kontekście, jeżeli popatrzymy na to...
Do przodu się nie można cofać.
Że jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, że województwo dolnośląskie w ciągu ostatnich kilku lat zwiększyło o 80% przewozy kolejowe, że ilość przewozów na mieszkańca w województwie lubuskim jest jedną z najniższych w kraju. I to w stosunku do takich województw jak mazowieckie czy pomorskie, to jest rzędu kilkunastu procent mniej. Więc, a my się jakby... I jak tu mówić o jakimś rozwoju, tak? Po pierwsze, że jeżeli jest taka sama ilość środków, to jest stagnacja i cofanie się, tak? Te większe środki, one są potrzebne na rozwój, nie żeby przeżerać tam i spółka przewozy regionalne tam sobie lepiej żyła. Tylko są proponowane konkretne połączenia, które spowodują, że więcej ludzi zacznie rezygnować z przejazdu samochodem, a jeździć pociągiem. Więc to są te sprawy. Już nie mówię o tych zakupach co kilka lat, tych szynobusów z wielkimi bólami, tak, czekamy na nie, ludzie tam się w pociągach nie mieszczą, chociażby jeżdżąc z Gorzowa do Poznania, czy na innych różnych liniach, a my ogłaszamy sukces, że po 5 latach przerwy kupimy znowu 2 szynobusy.
To jest 45 milionów, panie Kazimierzu.
Tak, tylko to trudno mówić o rozwoju.
Coś skądś, nie?
I Łukasz Mejza, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, mieliśmy do czynienia z 4 wypowiedziami ludzi, których bardzo szanuję, każdego z osobna, ale z 3 wygłoszonymi przez nich tezami diametralnie nie mogę się zgodzić. Przede wszystkim z tym, że jest to budżet na miarę naszych możliwości. Być może wynika to z tego, że ja jestem z tego pokolenia, które po prostu cały czas chce iść do przodu i podnosić tę poprzeczkę coraz wyżej. W związku z tym do mnie to nie przemawia, że robimy coś na miarę naszych możliwości, bo jeżeli wyjdziemy z takiego założenia, to tak naprawdę dalej powinniśmy być w erze kamienia łupanego. Proszę zobaczyć, że rozwój zawsze generuje wyjście poza sferę naszych możliwości, zawsze generuje wyjście poza sferę komfortu. Więc my tak naprawdę musimy cały czas iść do przodu i starać się o szanse, które jeszcze wczoraj nie były dla nas dostępne, a jutro po prostu staną się naszą codziennością. I to jest, uważam, podstawowy błąd rządzących w naszym województwie. Pan redaktor wspomniał o wizji. Ja chciałbym tę wizję usłyszeć, bo tej wizji brakuje. A samorząd bez wizji, bez strategii jest niczym bezbronne dziecko w dżungli. Wszystkie działania powinny właśnie być pochodną tej wspomnianej, szeroko rozumianej, z horyzontalną perspektywą strategii. Tego w województwie niewątpliwie nam brakuje i przejawem tego chociażby był brak dyskusji o budżecie. Ja niestety krytycznie podchodzę do trybu procedowania tego budżetu, dlatego że niedostatecznie dużo o tym rozmawialiśmy. Zgodzę się również z tym, co tu już padło na antenie, że jest to budżet straconych szans i budżet stagnacji. My musimy zawsze mieć jakiś punkt odniesienia. Zobaczmy, co robią inne województwa. Zobaczmy, w jakiej dziedzinie my jesteśmy pionierami. Zobaczmy, gdzie przodujemy. Mówiliśmy o rankingach innowacyjności. No sorry, nie jesteśmy w tyle. Jesteśmy na ostatnim miejscu. Więc jeżeli promujemy się przez slogan Zielona Kraina Nowoczesnych Technologii, to u osób, które mają o tym pojęcie, wywołuje to po prostu śmiech. Tylko i wyłącznie śmiech. I co zrobiliśmy, żeby być tą Zieloną Krainą Nowoczesnych Technologii? Gdzie są huby? Gdzie są, przepraszam, huby dla przedsiębiorców?
Panie Łukaszu, będziemy za chwilę drążyć.
Jeszcze ostatnie słowo, panie redaktorze. Energetyka. Coraz bardziej ten konsumentyzm przeradza się w prosumentyzm. Regionalizacja energetyki. Jakie mamy wsparcie do zakładania klastrów energetycznych? Gdzie inne województwa już dawno te zachęty dla samorządów, czy to powiatowych, czy samorządów gminnych zastosowały. Jak ja zapytałem na komisji gospodarki, co się dzieje z klastrami, to tam był problem, żeby ktokolwiek mi odpowiedział. Bo mam wrażenie, że nie wiedziano w ogóle, co to jest klaster. Więc jak my chcemy iść do przodu? Nie ma czasu na pustą egzystencję, nie ma czasu na stagnację. Po prostu trzeba zakasać rękawy i zapierniczyć.
Dziękuję bardzo. My musimy przejść już do kolejnej kwestii. Bardzo bym prosił teraz o skracanie wypowiedzi. A ja chciałbym podjąć taki wątek. Bo skoro mówimy o technologicznym rozwoju naszego województwa i tu się będzie można odnieść do głosów przedmówców w tym secie, to jakie argumenty, chciałbym zapytać tak już precyzyjnie, jakie argumenty znajdziemy w tym budżecie, aby uzasadnić tę tezę? Bardzo bym prosił o konkrety. Pani Aleksandra Mrozek,
proszę bardzo,
w tej samej kolejności.
Tak, ale zanim odpowiem na to pytanie wprost, to mimo wszystko muszę się odnieść do wypowiedzi swoich przedmówców, do wypowiedzi pana Kazimierza i pana Łukasza. I nie zgadzam się z tym, że przekaz taki dzisiaj na antenie radia idzie, że mamy budżet, który jest budżetem stagnacyjnym, w którym nie widzi się rozwoju. Absolutnie nie. My wiemy, że budżet jest pochodną między innymi wpływów z PIT-u i CIT-u. Jesteśmy na etapie, mówimy wszędzie, że jest rozwój gospodarczy, a więc te wpływy są takie, a nie inne. I na naszym poziomie są to rzędu 100 paru milionów złotych w przypadku CIT-u. Nie zgodzę się, że 40% budżetu przeznaczonego na inwestycje to jest budżet stagnacyjny. A do wypowiedzi pana Łukasza wracając, to ja, ponieważ słucham programów dotyczących naszego regionu, ja 4 lata wcześniej słyszałam tę samą mowę, panie Łukaszu, co i dzisiaj, że my chcemy i chcemy, no to wskażmy też konkretne kierunki, co chcemy robić, a nie narzekajmy. Jest
no
pan radnym jasne, tego województwa jasne. I w związku z tym ale, na takie ale, propozycje oczekujemy. Natomiast
dalej,
co do procedowania samego budżetu, to zależy, jak kto się do tego budżetu przyłożył.
Cieszę się, że się robi gorąco, ale bardzo proszę o precyzję wypowiedzi.
Praca polega na tym, że są komisje i tam jest szczegółowa analiza.
Jakie argumenty w tym budżecie znajdujemy na poparcie tej tezy o technologicznym rozwoju naszego województwa? Bardzo proszę o konkretną odpowiedź.
Mamy konkretny przykład. Podpisana została umowa. Wspominaliśmy w poprzedniej sekwencji o tym, że Park Technologii Kosmicznych trzeba po prostu od czegoś rozpocząć. Jest to dobry start, bo tu będą pieniądze na, przeznaczone na badania i rozwój. Mamy dwa ośrodki akademickie. Mamy nasz uniwersytet.
A skąd pieniądze?
Które województwo wspiera. Na wsparcie uniwersytetu przeznacza 3 miliony złotych, nie mówiąc o stypendia dla studentów. Mamy uczelnie na północy i to właśnie te instytucje, nasze filary tutaj, jeden i drugi ośrodek akademicki, przy wsparciu nie tylko i wyłącznie samorządu województwa, ale też i samorządu jednego, drugiego miasta, subwencji, mają szansę tworzyć podstawę do tego, co nazywamy przyszłością naszego województwa w sensie badań naukowo-technicznych.
I to samo pytanie, Czesław Siedorowicz.
No, rzeczywiście musimy rozumieć, że wydatkom budżetu województwa muszą towarzyszyć inne źródła, które musimy albo sami uruchamiać, albo muszą uruchamiać inne podmioty. Akurat w przypadku Centrum Technologii Kosmicznych my wydajemy w tym roku 174 tysiące. Ale firma Hertz, jedna z lepszych w Polsce, która jest tutaj i która się rozwinęła również przy udziale pewnym środków publicznych dostępnych w naszym województwie, jest jedną z tych, która jest w stanie zrobić dużo na tym kosmicznym rynku europejskim. To jest jeden z przykładów. Chcę dalej powiedzieć, że województwo lubuskie, nawet to słabe finansowo, uniwersytetowi pomaga finansowo więcej niż te bardzo zasobne województwa i tego zazdroszczą nam w Polsce. A z drugiej strony to właśnie uniwersytet jest w stanie z różnych grantów zewnętrznych, z pieniędzy unijnych i krajowych budżetowych zdobywać środki na właśnie badania, na rozwój, na projekty bardzo innowacyjne. Wydaje mi się, że modelowanie, czy też właśnie Sejmik podjął zadanie dotyczące programu wyższych uczelni, ustalenia tego, jak sobie poradzić przed tymi nowymi wyzwaniami nowej uczelni, to jest zadanie dla wszystkich, również dla pana radnego Łukasza Mejzy. Chciałbym się dowiedzieć, jakie zadania dotyczące uniwersytetu będzie wspierał jako radny Sejmiku.
Chcę zwrócić uwagę
tylko dwie rzeczy dopowiem. Proszę państwa, też nie łudźmy się, że my odstajemy. Czasami mówimy tutaj o tym Dżonkowie, w który przechodzi termorenowację. To jest najlepszy ośrodek pięcioboju nowoczesnego w Europie. Czyli jak już wkładamy pieniądze, to uzyskujemy bardzo wysoki standard, bardzo wysoki poziom. Przecież to Centrum Matki i Dziecka to będzie najwyższa półka dotycząca badań i również leczenia. Nawet w te projekty prospołeczne wprowadzamy bardzo wysokie standardy. Nie próbujmy się samobiczować albo mówić o sobie gorzej niż mówią o tym fakty i realia.
Tak, ale odnoszę nieodparte wrażenie, że o tych nowych technologiach mówimy jednak w czasie przyszłym, podczas gdy władze... Podczas gdy władze województwa już zadeklarowały, że jesteśmy zieloną krainą nowych technologii.
Proszę dać powiedzieć.
Ja jednak o to pytam w imieniu słuchaczy. Tadeusz Jędrzejczak, bardzo proszę.
No po pierwsze trzeba powiedzieć sobie, że w ramach Parku Technologicznego powstaje placówka Polskiej Akademii Nauk. Proszę pamiętać o tym, że na terenie naszego regionu nie było placówki Polskiej Akademii Nauk. Finansujemy to przedsięwzięcie. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, nie jest zadaniem samorządu województwa wprowadzać nowe technologie. My możemy stwarzać możliwości i to robimy. Dotyczy to również innowacyjnej gospodarki, na którą przekazujemy środki finansowe i zatwierdzamy projekt, ale to przedsiębiorcy muszą chcieć mieć pomysł i współpracować z nauką, taka, żeby wprowadzać nowe technologie, innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach gospodarki. Po trzecie, samorząd województwa, ani radni, ani zarząd nie będą realizowali inwestycji w nowe technologie, bo nie od tego jesteśmy. Od tego są uczelnie, od tego jest gospodarka i od tego jest współpraca nauki, wyrażanie patentów, które warto się zapytać, ile mamy patentów, które są własnością naszych przedsiębiorstw czy naszych naukowców, którzy je opracowując wdrożyli. W związku z tym wtedy będziemy w tym punkcie, w którym powinniśmy być. I sprawa następna, pokrzykiwanie o klasach energetycznych, no nie, przecież nie zarząd województwa, ani radni sejmiku zajmują się klasami energetycznymi. Myśmy stworzyli możliwości, jest parę klastrów na terenie województwa i ci uczestnicy, czyli przede wszystkim samorządy i przedsiębiorcy, mają te klasy rozwijać. Nie my jesteśmy od tego, żeby za nich tym się zajmować i tutaj postawienie sprawy jest na głowie. I ostatnia rzecz, ponieważ pan redaktor nas tutaj dyscyplinuje. Nie dalej jak dzisiaj dostałem zaproszenie do kolejnej dyskusji zgłaszania wniosków od pani marszałek. Również dostali te zaproszenia na koniec stycznia na dyskusję, na składanie propozycji wszyscy radni sejmiku właśnie na temat rozwoju województwa i strategii wytyczania nowych kierunków. Chcę przypomnieć, że zgodnie między innymi z plakatami, które wisiały na terenie miasta i mój serdeczny kolega Łukasz Mejza o tym bardzo dużo często mówił, stworzyliśmy możliwości do inwestycji centralnych, inwestycji w duże przedsięwzięcia, które rozwijałyby nasz region i powodowałyby jego wzbogacenie, ale to, żeby być inwestycje, które są realizowane albo przez duży koncern, gdzie tu KGHM, lub przez firmę zewnętrzną, lub przez skarb państwa, przez spółki energetyczne. Te spółki energetyczne zostały odarte zysków i trudno sobie wyobrazić, że w najbliższej przyszłości roku czy dwóch spółki energetyczne polskie notowane na giełdzie będą miały środki finansowe. Po decyzjach politycznych parlamentu z 28 grudnia będą miały środki na własny rozwój i tak dalej. I sprawa ostatnia, o której chciałem powiedzieć. Istotą rozwoju nowych technologii w Niemczech, o których tutaj wspomniano, jest to, że 95% środków finansowych dla jednostek badawczych na uniwersytetach niemieckich płacą koncerny gospodarcze, które finansują rozwój i opracowanie nowych technologii. Warto zapytać się największych polskich koncernów, w tym państwowych, żeby już nie dotykać innych rzeczy, jakie środki finansowe polskie koncerny pod naciskiem właściciela i jego decyzjami, czy to Orlenu, PGE i szeregu innych firm, ile środków finansowych pompowały w polską naukę, żeby z tego tytułu
to pytanie proponuję zostawić otwartym, to jest ważne
sejmik,
pytanie.
Panie redaktorze, sejmik województwa lubuskiego, ani prezydent Zielonej Góry, ani Gorzowa, ani wójt, ani burmistrz nie rozwiążą problemu funkcjonowania innowacyjnej gospodarki za kogoś, kto się powinien tym zajmiać. I ostatnia rzecz.
Jasne, ale już miała być ostatnia rzecz, bo jest już 12:41.
W tej województwie sytuacji, że nie mieliśmy ani mostów, ani S3, ani A2, ani obwodnic miast, ani obwodnic największych miast, ani też mniejszych miast. Nie było dojazdu do stref ekonomicznych, więc zrobiliśmy najpierw to, co dało możliwość w ogóle na zmniejszenie poziomu bezrobocia na rozwój gospodarczy. Mamy niezłą sytuację pod tym względem. Gospodarka rozwija się tak samo w województwie lubuskim, jak w innych regionach. Inni mają większe problemy gospodarcze niż my. Mają większe bezrobocie.
Kazimierz Łatwiński, bardzo przepraszam.
Park technologii kosmicznych to jest moim zdaniem pozytywne działanie. Nadaje też większą rangę poprzez wsparcie województwa. To jest odpowiedź na pytanie pana redaktora, która z pozycji tutaj idzie w tym dobrym kierunku technologii. Natomiast jeżeli wszystkie cztery misje handlowe to są misje rolnicze, tak? Jeżeli jedną z tych misji...
O misjach będziemy rozmawiać. Nie, zostawiłem to na koniec.
Bo tu były długie wypowiedzi. To nie jest o misjach, to jest o technologiach.
No tak, ale ja pytam o argumenty w budżecie, jakie są. Bardzo
jakie
proszę
pan
jednak
redaktor
na
widzi
pytania.
Argumenty w rozwijaniu wysoko przetworzonych technologii w wyjeździe na targi Oktoberfest, tak? Gdzie pojedzie większość urzędników.
Tak? Takie pytanie, panie Kazimierzu. Proszę zachować cierpliwość.
No bo w alkoholu są lepsze pomysły. Wypiją piwo i będą gotowe.
Panowie, bardzo proszę o
odpowiedź na pytanie pana redaktora.
Proszę państwa, pytanie, ja przypomnę pytanie, bo może to gdzieś umknęło. Pytam o to, że jeżeli mówimy o technologicznym rozwoju nasze województwa, to jakie argumenty znajdujemy w budżecie na rzecz tego technologicznego rozwoju?
Brak argumentów.
Ale ja prowadzę, panie Kazimierzu, tą audycję, a nie pan. Bardzo proszę odpowiedzieć na pytanie.
Jeżeli ja znajduję za mało argumentów i chcę powiedzieć, że ich jest za mało, bo ja powiedziałem, jaki jest dobry argument, tak? No to proszę mi dać powiedzieć, dlaczego uważam, że jest za mało tych argumentów. To jest tak samo odpowiedź na pana pytanie, panie redaktorze. A jest za mało, dlatego że nie ma wyjazdów na misję gdzieś, gdzie są targi wysoko przetworzonych technologii, gdzie jest środowisko i tu w skromny sposób województwo mogłoby to wesprzeć, tak? Nie ma wyjazdów, gdzie pojechaliby przedstawiciele uczelni, przedstawiciele samorządów, które są w stanie pozyskiwać inwestorów stwarzać im warunki, tak? Wyjazdy są z udziałem przedsiębiorców. Jest to istotne zawężenie tego. I jeżeli mamy skromne narzędzia województwa, to wyjazdy na misje handlowe są tym narzędziem, tak? Ale jeżeli wszystkie wyjazdy, nie wiem dlaczego wszystkie są rolne, tak?
Ja będę pytał o ocenę tego w ostatniej turze pytań. Pan Łukasz Mejza.
Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności odniosę się do wywołania mnie do tablicy, z czego bardzo się cieszę, no bo to świadczy o tym,
ale bardzo
że wskaźnik opiniotwórczości jest
pytanie, a
bardzo wysoki.
Polemizować.
Proces? Nie rozśmieszajmy się nawzajem. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, więc najpierw trzeba wykonać ten krok. Tutaj tych kroków zabrakło. Ponadto, jeżeli mówimy o pracy przez 4 lata, to mój klub bezpartyjnych samorządowców jako jedyny przez te wszystkie lata właściwie zgłaszał poprawki budżetowe. Przypominam sobie rok, w którym to ja złożyłem jako jedyny przewodniczący klubu wnioski do budżetu. Wnioski, które, szanowni państwo, zawierały chociażby takie propozycje, jak wsparcie dla przedsiębiorców działających w branży OZE, jak wsparcie na start dla młodych przedsiębiorców, jak magazyny energii, i tutaj właśnie mówimy o tych nowych technologiach. Wie pani, ile z tych wniosków zostało uwzględnione? Wiedzą państwo, wiedzą nasi słuchacze? Jeden. A złożyliśmy około 30-40 w kolejnym roku wniosków, i były to wnioski, które były wynikiem szerokiego dialogu z mieszkańcami. W związku z tym ten głos mieszkańców został po prostu totalnie zignorowany. Dlatego nie mówmy tutaj o pracy, bo my tę pracę wykonujemy. Problem pojawia się wtedy, kiedy rządzący województwem niestety z tym głosem się nie liczą, bo wychodzą z założenia, że wolą po prostu trwać. Dlaczego wolą trwać? Dlatego, że trudnych rzeczy nie robi się w łatwy sposób. A tutaj widzę, że mamy problemy z tym, aby zakasać rękawy i skupić się na tych mało komfortowych sferach, czyli właśnie chociażby na sferach nowych technologii. Proponowałem, stwórzmy hub dla przedsiębiorców, czyli miejsce, które będzie skupiało innowatorów, w którym młodzi przedsiębiorcy działający w innowacyjnych branżach dostaną wsparcie natury prawnej, natury marketingowej, natury księgowej. Bardzo proste rzeczy. I nie mówmy o tym, że my nie jesteśmy od generowania rozwoju. Właśnie jesteśmy. Od stwarzania instrumentów pomocowych, od stwarzania instrumentów, które będą zachęcać do określonej skuteczności. Również w biznesie. Również w sferze przedsiębiorczości, to przedsiębiorczości dotyczącej szczególnie innowacyjnych technologii. Dotychczas konstruowane, proszę dać mi skończyć, bo do pana wypowiedzi też się odniosę. Nie będziemy równać do dołu. Jeżeli chcemy równać do dołu, to znaczy, że nie nadajemy się do samorządu. I argument mówiący o tym, że inni mają gorzej, no sorry. Dla mnie to jest żaden argument.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna tura. Zostało nam mniej więcej 10 minut. Bardzo proszę po wypowiedzi dwuminutowe. Ja chciałbym zapytać teraz o promocję województwa lubuskiego, bo jest to dość kosztowne przedsięwzięcie. W tym roku będzie kosztować 18 milionów złotych. To jest tylko niecały milion mniej od wydatków na szpitale kliniczne. 10,5 miliona pochłonie utrzymanie połączeń z lotniska z Babimostu. Za ponad milion złotych władze województwa planują budowę siedziby Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, a kolejny milion pójdzie na misje gospodarcze, na targi spożywcze w Nowym Jorku, na Oktoberfest w Monachium, wyjazdy do stolicy Kazachstanu i do Paryża. I zadaję precyzyjne pytanie. Jakich efektów spodziewacie się państwo po wydaniu tych pieniędzy? Aleksandra Mrozek.
Ja myślę, że każda inicjatywa jest tak przygotowana, że po zrealizowaniu jej ona jest mierzalna i będzie można uzyskać konkretną odpowiedź z tytułu misji, które są przed nami, jakie efekty zakładano i jakie efekty...
Czyli teraz nie można udzielić odpowiedzi na to pytanie.
...i jakie efekty będą zaciągnięte. Ja nie weryfikowałam poprzednich misji, więc nie umiem się konkretnie odnieść, jakie były założenia, jakie są efekty. Wiem, że w dzisiejszym świecie oprócz aktywności produkcji trzeba też bardzo wiele miejsca poświęcić umiejętności wypromowania i sprzedania tego, w cudzysłowie sprzedania tego, co się robi. W związku z tym dla mnie zamknięcie drogi do promocji zewnętrznej województwa byłoby niesłusznym kierunkiem. Jestem jak najbardziej za.
Tylko chciałem zapytać, dlaczego w Nowym Jorku?
Tylko
na przykład.
I
na Oktoberfest z Monachium.
Przygotowanie każdej misji gospodarczej wymaga przeanalizowania tego miejsca i założenia, jakie efekty będą, będą zrealizowane.
Może uzyskam...
Z tym, tak jak mówię, to zaczekamy na te efekty. Natomiast co do samej, samej promocji województwa lubuskiego, no to niestety
musimy,
promocja
musimy już
jest kosztowna.
Prosić Czesława Fiedorowicza,
żeby nie było
o wypowiedź,
tak, że
bo...
wszystko jest na tak, to co
wszyscy,
na przykład
wszyscy
do,
muszą mieć szansę
tak,
powiedzieć.
Co do tworzenia
dziękuję,
lubuskiego
dziękuję
centrum
bardzo, pani Aleksandro.
Produktu krajowego, regionalnego,
ale,
to jestem trochę
będziemy na pewno wracać do tych tematów. Może od Czesława Fiedorowicza uzyskam odpowiedź, dlaczego Nowy Jork, dlaczego Monachium.
W branży rolno-spożywczej nie jesteśmy w ogonie. Jesteśmy jednym z największych producentów indyków i przetworów z indyka. Firma Bomadek jest jedną z najlepszych w Polsce, jedną z lepszych w Europie. Stosuje najwyższe technologie i trzeba zdobywać rynki. Niemcy i Ameryka to jest wymarzony rynek całego świata i trzeba tam być, skoro jadą inni. Oczywiście zawsze słuchałem przez 4 lata tego, co zgłaszają niektórzy radni. A propos propozycji pana Łukasza, to ten klub składając propozycję nie wskazywał, skąd przesunąć te środki, bo to na tym ma to polegać. Komu
nie,
zabrać, żeby
teraz
na to...
Teraz,
komu zabrać, nie,
panów,
nie mylę się.
Proszę panów, tak, ja bym odnoszę za tym, wrażenie, ja że za audycja tym, jest ja z panem bym, Łukaszem, ja, który urasta tutaj ja, na ja, głównego
jako
bohatera.
Jako przewodniczący klubu się bardzo lubię być głównym bohaterem.
Kończy Czesław Fiedorowicz, zaczyna Tadeusz Jędrzejczak.
Chcę czasami wyhamować ten słowo tok pana Łukasza. Natomiast ja chciałbym, proszę o to publicznie, żeby zabrać Wacława Maciuszonka z klubu pana Łukasza, bo zawsze pomstował na ten temat. Niech jedzie na te targi, sprzeda swoje byki, tylko jeśli on nie sprzeda tych byków, które produkuje Wacław Maciuszonek, niech nie mówi o nieefektywności myśli gospodarczej.
Musi pojechać, Tadeusz Jędrzejczak.
Nie, musi sprzedać te byki.
Odbieracie państwo szansę wypowiedzi kolejnym osobom zaproszonym.
Skorzystać.
Bardzo
to
proszę.
Po pierwsze, pan Wacław Maciuszonek był na targach Expo w Kazachstanie jako szef delegacji województwa lubuskiego i warto zapytać, jakie efekty jego obecność na tych targach przyniosła i myślę, że klub wtedy radnych pana Łukasza będzie nam wiele mógł dopowiedzieć z tego, o czym być może jeszcze nie wiemy. Ja byłem na dwóch misjach gospodarczych w Homlu i w Hanowerze na targach i przedsiębiorcy, którzy byli razem ze mną, wrócili niezwykle zadowoleni i zmęczeni, dlatego że całodzienny pobyt na targach na Białorusi było blisko 100 przedsiębiorców, którzy chcieli nawiązać kontakty. Nie jest naszą rolą, ażeby później pytać przedsiębiorców, jakie z tego tytułu mają przychody i jakie z tego tytułu mają zyski. Nas interesuje to, żeby stwarzać możliwości. I dobrze się dzieje, że samorząd województwa prezentuje taką oto otwartą postawę, taka, żeby przedsiębiorcy z naszego regionu mogli przy wsparciu finansowym zobaczyć targi w Nowym Jorku, czy we Francji. Nie wiem, jakie tam targi w Paryżu są. Nie interesowałem się tym. Ale mówię, lepiej tak, niż siedzieć tutaj i spotykać się ciągle w tym samym gronie. Nic wielkiego się nie stanie. I sprawa ostatnia, bo była tutaj mowa, że nic nie ma. No nie ma pojęcia ten, kto tak mówi. Dlatego, że inkubatory przedsiębiorczości działają w tym regionie. Sam jeden zakładałem w Gorzowie, gdzie właśnie porady prawne, ekonomiczne i sposób zadbania.
Prosiłbym już o
były realizowane i mogę mieć nazwiska przedsiębiorców, którzy dzięki temu stali się młodych przedsiębiorców, stali się przedsiębiorcami pełną gębą, że tak powiem. I to nie jest tak, że jest zaorana ziemia, nic się nie odbywa. Niestety mamy w polityce dzisiaj taki etap, że najlepiej mówi się, że nic nie było i do tej pory była pusta Polska i nagle ta zrujnowana Polska stała się w ciągu 3 lat Polską zasobną i bogatą, bo tak akurat się zdarzyło. Tak nie jest. Staramy się w sposób sensowny
Kazimierz Łatwiński.
Wszystkie działania, które dotyczą gospodarki.
Bardzo dziękuję jej panu Tadeuszowi Jędrzejczakowi.
Wydaje mi się, bo staram się dociec, dlaczego
właśnie,
wszystkie
czego
cztery
pan się
misje
spodziewa po
dotyczą
tych misjach
wyjazdów związanych z ofertą rolną, tak? A nie ma na przykład misji nakierowanej na ten pożądany kierunek tych wysoko przetworzonych technologii. Wydaje mi się, że nie wiem, czy dokonano jakiegoś targu, że PSL po prostu, który jest w zarządzie województwa, dopilnował sobie, że wszystkie środki na misję idą w tym kierunku. no to może świadczy to o skuteczności tej partii. Bardzo ważne jest, jak takie misje...
A może to jest, panie Kazimierzu, z PROW-u finansowane i dlatego jest takie...
Dlaczego nie znaleziono środków, to co nie ma unijnych środków, które finansują wyjazdy związane z wysoko przetworzonymi technologiami, nie dało się znaleźć?
Niech pan pyta.
To mam tu wątpliwości, że to jest niemożliwe, bo uważam, że tego typu starania uzyskują akceptację Unii Europejskiej i środki. Więc to jest też pytanie, jak to się odbywa, bo jeżeli na Oktoberfest pojadą rzeczywiście przedsiębiorcy z tych dwóch lubuskich browarów, bo więcej chyba nie ma, to znaczy z Witnicy i tam z powiatu wskowskiego, to
no
dobrze.
Ale co, będą Niemców uczyć ważyć piwo na Oktoberfest?
No może, ale jeżeli to jest tak, że jedzie cała ekipa radnych sejmiku, urzędników, no i po jednym może z tego browaru jedzie, tak? To z tych browarów przedstawicieli, no to chyba nie tak, bo są też złe doświadczenia. Ja nie chcę tutaj na antenie teraz mówić, jacy to działacze na przykład zajmowali się przez lata pogłębianiem doświadczeń na temat działania giełd rolnych w Ameryce Południowej i na innych kontynentach, tak? I to wszystko się działo, to wszystko było i nikomu to nie przeszkadzało, więc jak to będzie wykonywane, to jest też bardzo ważne.
Dziękuję. Ostatnie dwie minuty dla Łukasza Mejzy.
Szanowni Państwo, no przede wszystkim ja się chyba jednak różnię od większości polityków tym, że ja jestem przedsiębiorcą. I ja jestem nauczony, tak, przedsiębiorcą. Jestem nauczony tego, że każdą złotówkę trzeba oglądać dwa razy. A publiczną to nawet cztery. W związku z tym ja też nie rozumiem do końca tych misji. Ja też nie rozumiem do końca promocji województwa poprzez loty w Babimoście, gdzie przez 4 lata nie uzyskałem spójnej i konkretnej odpowiedzi na pytanie o wizję tego lotniska. Ja też nie rozumiem promocji województwa poprzez billboardy z podobizną panią marszałek finansowane przez naszych chociażby słuchaczy pieniądze, wyciągane z ich i naszych również kieszeni wszystkich podatników lubuskich. Dlatego, no szczerze mówiąc, no nie ma naszej zgody na tego typu promocję. Za to jest zgoda na promocję, która właśnie generuje rozwój. I tutaj odniosę się do mojego serdecznego kolegi Tadeusza. Tadziu, tak jak cię lubię, tak dzisiaj muszę powiedzieć, że nawijasz jak sprzedawca telezakupów Mango. Powiedz mi, czy naszą rolą jako samorządu województwa nie jest to, żeby mierzyć efektywność misji? To jest nasz obowiązek. Wiesz dlaczego? Dlatego, że właśnie mierzalność jest gwarancją efektywności. Więc jeżeli my nie będziemy widzieć, czy te misje powodują chociażby nowe kontakty handlowe, czy generują rozwój przychodów u naszych przedsiębiorców, no to sorry. No ale w takim razie nie ma sensu ich w tym kształcie organizować.
4 lata więc wisiały to jest, pana więc plakaty jest, na temat miedzi. Gdzie jest ta miedź?
Ale przepraszam, wisiały właśnie tym się różnie, panie przewodniczący, że wiszą za moje pieniądze.
Za
ja je finansuję.
Pieniądze?
Tak, za moje pieniądze.
Na pewno?
Dokładnie tak.
Oj,
za moje pieniądze. Właśnie tak. Przepraszam. Wysyłam za swoje pieniądze, a nie z pieniędzy podatników.
Panie Łukaszu.
I to jest ta różnica. Właśnie dlatego, że jestem przedsiębiorcą i wiem, że każdą złotówkę trzeba oglądać dwa razy, a publiczną cztery. A wy wydajecie. A wy wydajecie, ale ja walczę. A pan siedzi po prostu i gada.
Proszę Państwa.
Wie pan, niech pan
bardzo proszę o wyciszenie emocji.
Tym się różnimy, panie przewodniczący.
Panie Czesławie,
i pan się skupia.
Zbliża się godzina.
Panowie, niech pan skończy studia wreszcie,
panowie. Słuchają was wasi wyborcy.
Będę miał trzy kierunki.
Słuchają was wasi wyborcy i
zarabiam na siebie.
Panie Łukaszu, odbieram panu głos. Zbliża się godzina 13. Kończymy naszą audycję. Zrobiło się niezwykle gorąco. Powiem szczerze, o to również chodziło. To myślę, radiosłuchacze także lubią. Dziękuję wszystkim słuchającym nas. Dziękuję zaproszonym gościom i dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.